Dzień dobry, Ilona Arta na kanale Janka Pińskiego. I drodzy Państwo, dzisiaj moim i Państwa gościem jest pastor, pan Paweł Chojecki, który jest pastorem ewangelikalnym, jak już tutaj uzgodniliśmy dokładnie przed rozmową, ale również właśnie takim, można by rzec, ogólnie działaczem religijnym i publicystą, ponieważ posiada swój tutaj. To jest telewizja i wydawnictwo, prawda? Idź pod prąd. Panie Pawle, zgadza się? Czy
Tak,
kłamie?
witam panią bardzo serdecznie i widzów, pani widzów, bardzo mi miło, dziękuję za zaproszenie.
Ja dziękuję, że pan przyjął to zaproszenie. A drodzy państwo, muszę powiedzieć, że się trochę musiałam postarać.
Powiem, że mamy dużo pracy na naszym kanale, a ja prowadzę jednocześnie kościół i telewizję. No to sami państwo rozumiecie, że no nie jest tak łatwo znaleźć wolne chwile, a jeszcze powiem, że nie tylko mam trójkę dzieci, już powychodziły za mąż, ale już mam i trójkę wnuków. No to i ten czas muszę dzielić naprawdę z rozwagą.
No, ja wiem z czym, znaczy jeszcze akurat wnuków nie mam, ale wiem z czym to się wiąże. To łączenie różnych rodzajów działalności. Panie pastorze, ja bym dzisiaj chciała rozpocząć naszą rozmowę od kondycji Kościoła katolickiego i chciałabym się tutaj powołać na taki artykuł, który Mirosław Hałady jest autorem tego artykułu, ukazał się w dniu wczorajszym na Onecie. Ponieważ powstaje taka specjalna komisja powołana przez biskupa diecezji sosnowieckiej, która ma ujawnić skandale seksualne wśród duchownych, w tym w małopolskim Bukownie. Ale wiemy dobrze o tym. Ja słuchałam często również pana pastora tutaj programów. Wiemy, co się działo i w Dąbrowie Górniczej, i w Sosnowcu, ale też w wielu innych miejscach, o których prawdopodobnie może nawet media ich nie nagłośniły. Jakby pan się do tego odniósł? Bo dla mnie to jest coś strasznego w kraju, który w sumie bazuje na katolicyzmie, tak zwanym, żeby dochodziło do takich seansów, może tak.
Rzeczywiście, nie tylko w Polsce, ale w całym świecie katolickim, czyli tam, gdzie katolicy mają zdecydowaną większość i brak konkurencji ze strony na przykład protestantów, nawet w części Stanów Zjednoczonych, czyli mamy Boston, to tam pierwszy taki nagłośniony wielki za pomocą filmu nagłośniony przypadek właśnie takiego skorumpowania całego systemu, czyli nie tylko mamy jakichś dewiantów wśród kleru, ale kryjących ich biskupów, policjantów, prokuratorów, sędziów i tak zwanych no, świeckich katolików, także dziennikarzy. Stąd ten proceder, że tak powiem, kwitnie niekiedy latami i jest bardzo wiele ofiar. Ja tak myśląc o tej sprawie, to tak może trochę dziwnie powiem, ale trochę mi żal uczciwych katolików, bo ja byłem działaczem katolickim w ruchu oazowym w czasach studenckich i my już wtedy, jako ci młodzi tacy aktywiści katolicy, jakby to można nazwać, wstydziliśmy się za księży czy biskupów, którzy mówili z ambony rzeczy niezgodne ze Słowem Bożym. Ale teraz, to co teraz wiemy, to nie są tylko jakieś spory teologiczne czy doktrynalne, protestanci, katolicy. Mamy sytuację, że spora część kleru katolickiego jest zaangażowana w struktury przestępcze, bo mamy do czynienia i z handlem narkotykami, i z prostytucją, korzystali z usług płatnych, no, prostytutek męskich, żeńskich, nie wiem, nie znam tych szczegółów. I dochodziło do morderstw, zarówno podczas orgii, jak też i z zazdrości, tam proboszcz zabija wikarego, czy odwrotnie, to już no, po prostu straszne rzeczy. Wczoraj prokurator Blajewski opowiadał w naszym tu programie o aferze podkarpackiej i powiedział, że kiedy dotarł do takiego jednego z głównych rozgrywających tej afery, to zadzwonił do niego jeden z krakowskich biskupów, no, interweniując, że ten człowiek jest dobrym katolikiem i trzeba go koniecznie wypuścić, żeby nie było żadnych prokuratorskich sankcji, czyli pokazuje, że kler katolicki w znacznej części już dzisiaj połączony jest ze światem przestępczym, skąd te wszystkie afery, rozkradanie pieniędzy, ksiądz Olszewski, Salceson, stąd oczywiście na ogromną skalę pedofilia i różne inne orgie seksualne. I kiedy myślę o takim zwykłym katoliku, uczciwym, no bo jest część takich katolików, których nikt nic nie obchodzi, oni idą tylko po święcenie jajeczek i niespecjalnie tam kontemplują tę warstwę moralno-duchową, ale na pewno jest spore grono katolików, którzy bardzo się wstydzą. Oni absolutnie nie zgadzają się z tym, co ten kler, biskupi i księża wyprawiają, ale praktycznie są w matni, bo wierzą, że to jest Kościół Jezusa, jedyny prawdziwy, wszystko inne to sekty, a nawet gdyby w to nie wierzyli, to i tak w promieniu 100 kilometrów nie mają żadnej alternatywy. Także no, od tego chciałbym zacząć ten temat, że katolicy, którzy się z tym nie zgadzają, praktycznie w Polsce mogą tylko emigrować wewnętrznie jak na razie.
No właśnie, ja, panie pastorze, pochodzę z Podkarpacia. To jest taki region dość ciekawy, jeśli chodzi również o Kościół, bo tam większość osób, które zamieszkuje to województwo, chodzi co niedzielę do Kościoła i jest po prostu manipulowane, bo dla mnie z zewnątrz tak to wygląda. Też sama byłam trochę częścią w swojej takiej naprawdę w młodości. Częścią również i tej manipulacji. Czy jest na to jakaś rada i czy wśród protestantów też zdarzają się takie zachowania i takie mechanizmy? Bo ja trochę też rozmawiam z osobami, które są bardziej z kolei prawosławnymi osobami związanymi z Kościołem prawosławnym i nie słyszałam afery w Kościele prawosławnym ani w protestanckim o aferach pedofilskich chociażby. Jakby pan to skomentował i się odniósł do tego?
Oczywiście w swoim środowisku absolutnie też o niczym takim nie słyszałem, ale ja reprezentuję tylko małą część środowiska protestanckiego w Polsce. Jest wiele kościołów protestanckich w Polsce, choć one są bardzo nieliczne. Czyli protestantów w Polsce jest 0,2%, może 3%. Także z jaką to skalą mamy do czynienia, że to jest może 200, może 300 tysięcy osób. Wliczając w to nawet tych luteran, którzy na Śląsku Cieszyńskim, powiedzmy, mają duże skupiska, to jest tak zwany historyczny kościół, ale z tych takich właśnie ewangelikalnych protestantów jak ja, no to w Polsce jest prawdopodobnie dużo poniżej 100 tysięcy. Także to jest tak jak w krajach islamskich. Można porównać ilość protestantów. Stąd pyta pani, co mają zrobić ci katolicy, na przykład z Podkarpacia, ale to w wielu regionach
To
Polski
dotyczy
jest.
wielu regionów, tak, oczywiście.
Oczywiście jest ta emigracja wewnętrzna, o której powiedziałem. Oczywiście ja tam ciągle wymachuję Pismem Świętym i mówię, no w XXI wieku to już nie musisz tylko księdza słuchać, możesz sam zacząć, czy sama zacząć czytać Biblię i bezpośrednio komunikować się z Jezusem w modlitwie. Nie potrzebujesz pośredników, kościoła, księdza, pastora, nikogo. Jezus chce z tobą osobiście rozmawiać, chce wejść do twojego serca. Także to jest oferta nawet na Podkarpaciu aktualna.
Przekażę.
Ale wiem, że no, człowiek jest istotą społeczną i tak w pojedynkę to tylko jednostki są takie pod prąd, bym powiedział, a inni ludzie no, to się troszkę w lewo, w prawo oglądają, co powiedzą sąsiedzi, co inni ludzie. Dlatego ja powtarzam wszędzie liberałom, ateistom i różnym takim ludziom, którzy mają dobrą wolę, ale nie rozumieją, można powiedzieć, istoty sprawy, bo dopóki w Polsce nie pojawi się konkurencja na rynku kościelnym, to znaczy będzie tam tylko jeden kościół katolicki, daleko, daleko nic, gdzieś tam w dużych miastach kilka niewielkich wspólnot protestanckich, no to ludzie nie będą mieć wyboru. A jeśli by było tak, jak w Europie Zachodniej, że owszem, są oczywiście kościoły katolickie, ale wszędzie można znaleźć przeróżne inne wyznania chrześcijańskie, protestanckie, no to jeśli tu człowiek się nie odnajduje, widzi zgorszenie, poszedłby sobie gdzie indziej i znalazłby społeczność, też, która będzie mu odpowiadać i doktrynalnie, i towarzysko, i moralnie. Także dopóki do tego w Polsce nie dojdzie, no to będziemy mieli ten monolit. Tu jeśli mogę tylko dodać, że mniej więcej 10 lat temu, bo tyle ma nasza telewizja, zobaczyliśmy pewne otwarte okno, taką niszę. Mówię o internecie, a dokładnie o YouTubie, który wtedy uruchomił takie transmisje, najpierw krótkie filmiki można było puszczać po 10 minut, a potem transmisje live nawet się pojawiły około 10 lat temu. I myśmy w to weszli z taką intencją, że kościołów, czy na Podkarpaciu, czy tu u nas koło Chrubieszowa, może gdzieś na Podlasiu, czy też w Małopolsce, protestanckich może nie być w promieniu 50-100 kilometrów. Ale internet, YouTube może sobie każdy odpalić. Mhm. Stąd postawiliśmy na tak zwany kościół internetowy. Oczywiście spotykamy się też realnie i tu jest wspólnota w Lublinie, prawie 100-osobowa, ale mamy grupy rozsiane po całej Polsce i także wśród Polonii, do których z duszpasterstwem docieramy już przez internet. Czyli no, wypełniliśmy pewną taką lukę, która dzisiaj już, jeśli ktoś chce i mu nie odpowiada na Podkarpaciu czy gdzieś ksiądz proboszcz, może sobie włączyć telewizję Idź Pod Prąd i tam jest życie kościoła na żywo. Nie, wiecie, z playbacku, z puszki, tylko nasze spotkania są na żywo, jak jest Kiks, no to na żywo. Spotkania w małych grupach też są na żywo. Także alternatywa jest, tylko jeszcze o niej nikt nie wie, bo dziennikarze raczej unikają takich tematów niewygodnych dla kleru
katolickiego. No właśnie, panie pastorze.
I dlatego dziękuję za zaproszenie.
Nie, właśnie, no właśnie ja, bo mnie to też bardzo zastanawia, dlaczego ci dziennikarze, którzy mają naprawdę ogromne zasięgi, my mamy bardzo duże tutaj na kanale Jana Pińskiego, bo to jest naprawdę tam 9 milionów jakoś miesięcznie w tym momencie, ale to jest i tak jeszcze nic w porównaniu do mediów mainstreamowych. Dlaczego dziennikarze również nie poruszają tego typu tematów?
To w tym filmie Spotlight, który wspomniałem na początku, tam było też to pokazywane. Jest pewna presja społeczna. Najpierw to jest tak delikatne, że pewnych tematów się nie porusza. Jest ksiądz biskup, tu zwitany z honorami, jest tam prezydent, który z nim tam wymienia grzeczności. No to jeśli coś jest przeciwko władzy, przeciwko kościołowi, no to dziennikarze nie są prędcy do tego, żeby się narażać. Nie? To jest taki, jakby to powiedzieć, taka miękki wpływ, miękka presja. Dalej, drugi problem, że dziennikarze wychowani w środowisku katolickim mają albo osobistą awersję do protestantyzmu, kocia wiara, boją się, albo w ogóle nic nie wiedzą. I to też jest problem. No, każdy dziennikarz nie chce się skompromitować, nie wchodzi w sferę, w której ma słabą orientację. No i jest trzecia, ta najgorsza rzecz, czyli uwikłanie dziennikarzy w korupcję polityczno-religijną. To pokazał pięknie pan Smarzowski w filmie Kler, kiedy już ksiądz ujawnia aferę pedofilską, pisze do wszystkich redakcji o swoich kolegach i o milczeniu biskupa, a wtedy biskup, kontrolując wszystkie redakcje głównego nurtu, mając tam swoich ludzi, doprowadza, że owszem, informacja pojawia się na 6 czy 7 stronie w jednej gazecie, a inne milczą. To jest rzeczywisty problem. Podobnie zresztą jak milczenie w sprawie afery podkarpackiej, milczenie w sprawie pedofilii, przecież Trump dzisiaj nawołuje. Po co wy się zajmujecie tą aferą Epsteina? To są ważniejsze tematy. No to już jest... Wiadomo, dziennikarze będą unikać tych rzeczy. Także z tych trzech powodów tu bym gdzieś szukał przyczyn tego milczenia o protestantach w Polsce. Jeszcze o pedofilii, o zbrodniach księży, to już się odważają dziennikarze pisać. Ale pokazanie protestanckiej alternatywy, o, to już niewielu.
No właśnie, a to z pana perspektywy... Kiedy zaczął, bo wiemy o tym dobrze, że Kościół się zaczął wtrącać w politykę, związał się z polityką i ja tak na moje oko, bo to wiadomo, że to największe swój takie uderzenie miało za czasów rządu PiSu, wiemy o ryzyku, ale z pana perspektywy, czy to się nie zaczęło dziać trochę wcześniej? Bo ja tutaj dyskutuję sobie z różnymi osobami, które są też znacznie starsze ode mnie, ale też i od pana, i które pamiętają dokładnie czasy również i PRL-u, i komuny. Chodzi mi również o śmierć księdza Popiełuszki, chociażby, bo istnieje taka teza, że Kościół po prostu wiedział o tym i potrzebował ofiary.
No to myślę, tak, mówi się o tym.
Męczennika, kiedy według pana nastąpił ten taki przewrót? Jakby to generał Grodzki powiedział, taki kontra. O!
Rzeczywiście Kościół już od setek lat ma dość dobrze poukładane stosunki z władzą. Korupcyjne stosunki, nie? Kościół daje coś władzy, czyli jak gdyby takie uciszanie buntu społecznego. Władza daje Kościołowi pieniądze, przywileje, bezkarność, nadania ziemskie, jak to jeszcze kiedyś w feudalizmie było. I to widzimy praktycznie w całym świecie. Biblia też to opisuje, apogeum tego w Księdze Apokalipsy. Tam taka instytucja religijna przyszłości, która z rządem światowym kolaboruje, jest nazwana Wielką K, wielką prostytutką, najgorszym takim słowem, jakie jest możliwe, nie? Czyli to zjawisko prostytucji kleru i władzy politycznej, sojusz tronu i ołtarza, to się tak delikatnie nazywa, jest znane od mniej więcej 1500 lat. Stąd tu, że takie pokusy są, to jest oczywiste. Kościół nawet za tak zwanej komuny w PRL-u wszedł bardzo mocno w jakąś taką koabitację z władzą komunistyczną. To się zaczęło w 1950 roku, umowa państwo-kościół, i potem było kontynuowane. Taki mniej więcej, my nie przeszkadzamy wam za bardzo, wy nie przeszkadzacie nam, a jak chcemy coś załatwić w kościele, to dajemy cement na budowę nowego kościoła. I tak to się w PRL-u toczyło. Przecież to biskupi organizowali okrągły stół, czyli przejście z PRL-u do III RP. Także oni już u zarania byli, że tak powiem, dogadani z tą nową władzą. I za komuny jeszcze ludzie myśleli, że Kościół jest taką ostoją moralności, ostoją chrześcijaństwa. I po części był. Wielu księży, tak jak ksiądz Popiełuszko, na pewno było ich więcej, takich, którzy działali, było też więcej tych, którzy zostali zamordowani, bo to się mówi o księdzu Popiełuszce, ale na przykład ksiądz Blachnicki też już na wygnaniu w Niemczech został zamordowany, a biskup Wesoły no, maskował ślady tego zabójstwa. Już dzisiaj wiemy, że został otruty przez służbę bezpieczeństwa, a biskup Wesoły kazał szybko chować bez sekcji zwłok. Także takich podejrzeń.
Prawdopodobnie z piątku na sobotę, panie pastorze.
Słucham?
Mówię, że prawdopodobnie z piątku na sobotę,
Tak,
bo wszystkie.
dokładnie w poniedziałek był pogrzeb, chyba w
No
piątek
właśnie.
zabójstwo, jakoś tak bardzo szybciutko. Także tu te elementy wejścia w takie przestępcze, wręcz zbrodnicze struktury władzy i części wysokiego duchowieństwa są znane. I teraz mówię, póki Kościół mógł liczyć na taką, można powiedzieć, taki nimb, że jest tym antykomunistyczną siłą, i po części był, powtarzam, no to jakoś to zepsucie i odejście, zepsucie kleru i odejście Polaków od Kościoła nie było na dużą skalę. Ale problem pojawił się po 1989 roku. Kościół absolutnie nie miał pomysłu na życie w wolnej Polsce, w społeczeństwie, gdzie już jest wybór, gdzie ludzie mogą pojechać na zachód. Wtedy też powoli zaraz zaczęły się komputery, czyli już rozrywka innego rodzaju. I Kościół myślał, że tak będzie sobie odprawiał te nabożeństwa, tam święcił jajeczka i to tak już będzie i będzie i będzie. A jednocześnie do Kościoła zaczęli przychodzić, to już koniec lat 80., coraz no, bardziej niemoralni ludzie. I też pokusy się zwiększyły wraz z internetem, z jeżdżeniem po świecie, z pewnym bogactwem. Pokusy dla księży też wzrosły. A jak wzrosły pokusy, zwiększyła się ilość grzechu. No to ktoś to nagrał, ktoś zawiadomił prokuraturę, jakiś dziennikarz się nad tym pochylił. Też już zróżnicowane politycznie środowisko władzy już nie zawsze chciało kryć wszystkie występki kościoła. I stąd mamy to, co się tak dzieje mniej więcej od 10 lat, bo tu jest takie załamanie. 2016 to jest wyraźne załamanie zaufania do Kościoła katolickiego, i Kościół katolicki do dzisiaj nie ma żadnego pomysłu, co z tym zrobić. Jedyny pomysł to jest skok na naszą kasę, czyli dotacje dla Rydzyka, czyli dotacje dla Salcesona i oczywiście i fundusz kościelny i tak dalej, tego by można mnożyć w nieskończoność, a jakiegoś pomysłu duszpasterskiego Kościół nie ma. Nawet nie chce pójść wzorem tam Irlandii, Hiszpanii, oczywiście diecezji bostońskiej, żeby nawet tą pedofilię rozliczyć. Pamiętacie Państwo, w zeszłym roku już prawie wszystko było gotowe, a episkopat nagle mówi: nie, nie, to nie robimy tej komisji, od nowa zaczniemy pracę, bo to trzeba inaczej zrobić. Tu diecezja sosnowiecka, o której pani redaktor wspomniała, rzeczywiście no, zrobiła jakiś krok do przodu.
Tak, ale również diecezja, no w tym momencie kardynał Ryś, który został przeniesiony z Łodzi do Krakowa, też tutaj zapowiedział komisję i oczyszczanie, że tak to może brzydko ujmę, ale no, trzeba nazywać rzeczy po imieniu, diecezji chociażby na początek małopolskich w kontekście również i tego, więc jakaś nadzieja jest.
Tak, tylko że to jest zdecydowanie za późno, bo gdyby hierarchowie byli ludźmi moralnymi i mądrymi, może niektórzy są mądrzy, ale na pewno są niemoralni, a niektórzy może są moralni, a niekoniecznie są mądrzy, to by tę bombę zbrodni pedofilii rozbroili jak najszybciej. No i wtedy mogliby mówić: no nie wiedzieliśmy, docierały do nas tylko jakieś tam takie odpryskowe informacje, ale kiedy już dziennikarze pokazali, to myśmy stanęli, oczyściliśmy kościół, wywalili, ukarali, siedzą w więzieniach, czy księża, czy biskupi. No to kościół by nie stracił uznania w społeczeństwie, ale straciłby znaczną część hierarchii. I jak gdyby skończyłoby się, czy byłoby ryzyko, że Kościół przestaje być partnerem dla świata przestępczego. Bo dzisiaj Kościół jest partnerem, mówię o hierarchii najwyższej, dla świata politycznego i przestępczego. Gdy przestępcy chcą sobie coś załatwić, to podawałem przykład, dzwonili do biskupa, a biskup próbował skorumpować prokuratora. To się dzieje, na to mamy dowody, świadectwa.
No właśnie tak jest. Dobrze, drodzy Państwo, drogi Panie Pastorze, to może na razie zostawmy temat samego Kościoła, chociaż tak jak Pan mówi, to jest wszystko powiązane z polityką. Państwo w swojej telewizji, w wydawnictwie również zajmujecie się bardzo mocno polityką i chciałabym przejść stricte do politycznych tematów. I rozpocząć od tego, że w tym momencie widzimy otwartą nagonkę na tak zwanych byłych komunistów. I w tym momencie, tak jak my rozmawialiśmy i przez telefon, ja panu to również pastorowi powiedziałam, że nawet ja jestem wyzywana od komunistek, co jest naprawdę po prostu naturalnie niemożliwe. Ale w zasadzie każdy, kto się w tym momencie nie zgadza z tą stroną prawą, jest komuchem. I to się tutaj mamy przykład pana Czarzastego, gdzie też chcą mu teraz w tym momencie, jest drugą osobą w kraju po prezydencie. Gdyby Karola Nawrockiego ściągnięto z prezydentury, to zostałby prezydentem pan Czarzasty, więc chcą go po prostu, mówiąc już kolokwialnie, uwalić. To jest moja opinia osobista, ale chciałam zapytać pana i o to też wyzywanie od komunistów, nawet ludzi, którzy się urodzili po 2000 roku. Dzieci, wnuków i tak dalej.
Najwięcej struktur i interesów komunistycznych jest chronione przez partię Prawo i Sprawiedliwość.
Gdzie jest najwięcej komunistów było?
Dokładnie. Sam Jarosław Kaczyński powiedział, że to przecież od Kiszczaka dostali majątek, mówię w Ekspresie Wieczornym, później spółka Srebrna Skromna i to można by długo mnożyć. Także złodziej krzyczy łapać złodzieja. To jest typowa, taka diabelska, bym powiedział, metoda ludzi zakłamanych, że swoje grzechy przypisują przeciwnikom, stronie przeciwnej.
No, w psychologii, panie pastorze, to się nazywa przeniesienia, między
Dokładnie
innymi.
tak. Ja byłem mocno zaangażowany po prawej stronie sceny politycznej. Już od lat 90. działałem w UPR-ze. Potem myślałem, że uda się w Polsce zrobić jakąś taką szeroką, na wzór republikański koalicję. To jeszcze przed 2010 rokiem, trochę w Lublinie nawet się to nam udało. Potem obserwowałem kluby Gazety Polskiej od środka, będąc częścią tu lubelskiego klubu. Stąd też miałem kontakty osobiste z wieloma politykami PiS-u i z wieloma takimi działaczami trzeciego, czwartego, piątego szczebla. I im bliżej poznawałem to środowisko, to tym większy odruch odrzutu miałem z poziomu moralnego, z przyczyn moralnych. Naprawdę, choć spotkałem tam uczciwych też ludzi, to większość to byli jacyś ludzie karierowicze, jacyś ludzie o podwójnej moralności, w ogóle nie zainteresowani jakimiś wartościami chrześcijańskimi, które głosili od święta, czy w telewizji, czy kiedy występowali. I wtedy tak sobie pomyślałem, czy czasem więcej moralności nie jest po stronie tej tak zwanej liberalnej, jakby powiedzieli z Konfederacji, z PiS-u, u tych komuchów. I trochę poznałem to środowisko z drugiej strony. Na przykład myślę, że zaprzyjaźniłem się z doktorem Piotrem Napierałą, który też u pani gościł jakiś czas temu.
No, gości regularnie.
No właśnie. I no, pomimo różnic światopoglądowych w takich sprawach pojmowania norm moralnych i uczciwości rozumienia świata, okazało się, że jest nam bardzo, bardzo blisko. To mówię tylko jako przykład, ale no, zacząłem podejrzewać, że ten świat prawicy to jest świat patoprawicy. A ludzie uczciwi są w świecie liberalnym. W większości oczywiście to jest takie bardzo grube rozróżnienie.
Życie nie jest czarno-białe, więc
Dokładnie.
wiadomo.
Tak. Stąd myślę, że ten krzyk komuchy, czy geje, czy LGBT, takie, bo to z tych środowisk takie różne odgłosy idą.
Lewaki.
No, no właśnie. To jest przykrycie z poziomu tylko emocji, wywołanie tylko emocji, żeby ktoś nie zaczął myśleć. Nie? O, komuch, lewak, to już zły, w ogóle go nie słuchamy, można go podeptać, rozjechać, cokolwiek, nie? Że to jest takie dehumanizacja innych uczestników życia politycznego. Tak to postrzegam. Zresztą mi się też wyrzuca, że mój ojciec był komunistą. Tak, to prawda. Ja też w takim pierwszym okresie swojego świadomego życia byłem ateistą i to takim antyklerykałem i różne tam rzeczy robiłem, no ale to nie będę opowiadał. On był ideowym komunistą. On się nigdy nie dorobił na tej swojej partii, PZPR-ze. Biednym człowiekiem pozostał do końca życia, ale do końca życia chodził i przekonywał tam do swoich komunistycznych czy antyklerykalnych racji. I za to go szanuję, że był wierny swoim przekonaniom. Ja się nie zgadzam
Ideą.
z tym. Tak, nie zgadzam się z tymi przekonaniami, ale wiem, że on był ideowcem. A wiele Szumowin, którzy za, że tak powiem, miskę soczewicy, za parę srebrników zmieniliby ideologię i gadali jak chcą, obrażają uczciwych ludzi, wyzywając ich od komuchów.
No właśnie, teraz jak pan powiedział o tych srebrnikach, przypomniał mi się, bo my tutaj wraz z pułkownikiem Wrońskim piszemy muzykę. To znaczy ja jestem muzykiem z wykształcenia, więc ja robię muzykę, on pisze teksty, ale napisał Piotr 11 psalmów, które nie są wcale tak ultrareligijne, nie chodzi o to, ale właśnie te srebrniki tam padają kilkukrotnie. No.
Ja jestem też człowiekiem niereligijnym, żeby było jasne. Oczywiście, no gdzieś, jak się mówi chrześcijaństwo, kościół, pastor, no to się myśli religia. Ja kiedyś niedawno takie kazanie powiedziałem, że Jezus walczył z religią, bo religia to jest po pierwsze wymysły ludzkie na temat Boga, a po drugie jest to sposób kontrolowania ludzi. I z jednym z
Oczywiście, no,
rzeczy.
oczywiście, że tak. Wystarczy spojrzeć na cały Watykan i również to, co się tam wyprawia. No ale dobrze, ale jakby wracając do tych naszych komunistów, jak pan to widzi w kontekście pana Czarzastego? No bo teraz wyciągając mu jakieś rzeczy, które być może miały i miejsce gdzieś tam, nie wiem, 40 lat temu, to jest zwykłe mszczenie się tej, jak to pan powiedział, padu prawicy. Ja to tak czuję, a to jest taka kobieca intuicja.
No, być może są tu jakieś te elementy zemsty. Myślę, że ten człowiek, który siedzi w pałacu prezydenckim, to jest człowiek o prostym sposobie rozumowania, takim z ustawki kibolskiej
No
czy
kibol.
z ringu bokserskiego. I jak ktoś się mu narazi czy postawi, no to on go chce zniszczyć. Także ja bym bardziej w tę stronę szukał odpowiedzi, że pan marszałek Czarzasty, któremu poświęciłem cały program parę dni temu w telewizji, właśnie pokazując te rzeczy, o których tu troszeczkę
Tak,
wspominamy.
drodzy Państwo, pamiętajcie, subskrybujcie, idź pod prąd, tak, na
On
YouTubie.
powiedział, że nie odstawi nogi albo nie cofnie się przed groźbami Nawrockiego. To była pierwsza wypowiedź, ono, a druga, że nie spełni żądania jego pryncypała, czyli nie podpisze wniosku o pokojową Nagrodę Nobla dla.
Wniosku, który, panie pastorze, był przygotowany, przecież gotowiec przyszedł, trzeba było podpisać i odesłać.
Także, no tak, no to tak jak za komuny właśnie z Moskwy przychodziły takie gotowce, żeby tam komunikat o walce o pokój czy coś takiego nadać. Także analogia, zgadzam się z panią, praktycznie zupełna. Myślę, że oprócz takiej wendety ze strony Nawrockiego, to tutaj był zresztą skorelowany z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, panem Tomem Rossem. Atak na rząd premiera, czyli atak w marszałka, to tak naprawdę jest atak na Tuska, bo jakakolwiek niezgoda w koalicji, na przykład jeśli by chcieć wycofać marszałka, no to koalicja rządowa pada. Także ja to widzę jeszcze szerzej niż tylko atak czy zemsty takiej czy innej na pana Czarzastego. To jest pałacowy zamach stanu wspierany przez siły zewnętrzne, tym razem amerykańskie, mówię o prezydencie Trumpie, który działa do spółki z Putinem. Nie? Gdyby to jeszcze było coś niezależnego od Rosji czy przeciw Rosji, to jeszcze ze względu na sympatie proamerykańskie, ten sprzeciw w Polsce byłby mniejszy. Ale jeśli już wiemy, że Putin i Trump działają ręka w rękę, no to nacisk z Waszyngtonu jest porównywany już wprost do nacisku z Moskwy.
No dokładnie, a jeszcze do tego wszystkiego można by było, tak mi się wydaje, dodać telewizję Republika, która z jakiegoś powodu, oni muszą być finansowani prawdopodobnie przez Amerykanów albo przez jakiś inny kraj, ale to jest niemożliwe, żeby oni mieli taki sprzęt. Panie pastorze, ja się trochę znam na sprzętach. Jak ja widzę, no właśnie,
Ja
pan
też
również.
widziałem, jacy to byli, no, tak powiem trochę kolokwialnie, gołodupcy, tam z jedną
No,
jakąś
tak.
kamerką i taką jedną panią, która tam robiła te reportażyki. Myśmy startowali mniej więcej z podobnego poziomu. Oni mieli wtedy jeszcze gazetę, ale z tą gazetą to tam był większy kłopot niż dochód. Oczywiście kroplówki pisowskie, rządowe, no to później, jak już PiS doszedł do władzy, no to załatwiły temat, ale na pewno tu trzeba by zbadać te wpływy tej patoprawicy MAGA amerykańskiej, bo oni I oficjalnie dają pieniądze różnym agendom, które będą Trumpa popierać. Ostatnio świat obiegły informacje, że ileś tam milionów dolarów ma być wpompowane w Europę w środowiska pro-Trumpowskie. Czyli to mamy z drugiej strony potwierdzenie, że te pieniądze milionami tu idą. Dalej mamy użycie, widać w plikach Epsteina, użycie czarnego rynku kryptowalut do finansowania różnych agentur czy takich środowisk wpływu, które popierają ruch MAGA czy tę patoprawicę. Także gdyby w Polsce funkcjonowała sprawnie i miała moce przerobowe dobra prokuratura, to byśmy mieli już nie tylko takie podejrzenia, takie skojarzenia, tylko mielibyśmy materiał procesowy dotyczący tych spraw.
Tak, prokuratura, ale również służby inne, typu
Oczywiście.
wywiad, kontrwywiad, bo tutaj my często poruszamy w wywiadach ten temat, że po prostu PiS przez te 8 lat utworzył sobie równoległe państwo i teraz tam mnóstwo osób, które nadal pracują w prokuraturach, w wywiadzie, kontrwywiadzie. Ja już nawet o CBA nie wspomnę, bo miało być zlikwidowane, a rekrutacje robią dalej. Gdyby nie to, to może właśnie mielibyśmy jasność sytuacji. I na przykład taki pan Romanowski czy pan Ziobro nie uciekłby do Budapesztu, prawda, panie
To jest
profesorze?
oczywiste. To jest oczywiste. Przy sprawnym państwie, czyli prokuratura plus służby plus sądy, można by tak powiedzieć, w służbach też rozumiem policję, to nie tylko mielibyśmy tych gangusów połapanych i siedzących już w aresztach, a niektórzy już może z wyrokami, ale mielibyśmy odzyskane te miliardy, które no, przecież gdzieś są. Te pieniądze
No
się nie
ktoś
rozpłynęły.
Lotos sprzedał, prawda?
Tak, ktoś wziął łapówkę, ktoś kupował ten haniebny kontrakt takiej ropy wenezuelskiej i wydał tam, zdaje się,
Która nigdy nie
miliard.
dotarła.
Także nigdzie nie dotarła i tak dalej. Także to są ogromne sumy. I no bardzo się dziwiłem, kiedy pan Banaś został, można powiedzieć, no nie dano mu szansy na kolejną kadencję, a dano człowieka, który politycznie gdzieś tam wychodził z PiS-u. I też u państwa niedawno był program, że no pan Banaś bardzo źle ocenia działania tego człowieka, który go zastąpił, ale przecież to jest zgoda pana premiera Tuska na to, co się dzieje. Także my również w naszej telewizji, ja w swojej publicystyce, no, mocno naciskam, że premier obiecał. On mówi, ja wiem, jak PiS rozliczyć i ja to zrobię. I myśmy poszli na wybory i myśmy dali panu premierowi władzę, a nie mamy spełnionych obietnic.
Tak, i społeczeństwo wybaczyłoby nawet tą kwotę wolną od podatku, bo tam miało być 60 tysięcy. To by wszystko ludzie wybaczyli, bo wiadomo, że to są obietnice wyborcze, no 100 konkretów. No, ja nie wiem, kto naiwny by uwierzył, że wszystko da się zrealizować. Jasne, że nie. Ale
Ale sprawiedliwość jest kluczowa.
rozliczeń ludzie nie mogą wybaczyć, bo obiecali to. Obiecali to.
Dlatego to jest zadanie społeczeństwa obywatelskiego, czyli też właśnie dziennikarstwa obywatelskiego, żeby pokazać władzy dzisiejszej, że my nie zapomnimy, że my się nie cofniemy przed tym żądaniem rozliczenia, okradania skarbu państwa, niszczenia przeciwników politycznych. Ja przecież byłem nękany przez prokuraturę i jestem kryminalistą za
No
czasów PiS-u.
ja czytałam, że pan miał wyrok 8 miesięcy prac społecznych.
Tak, a
Tak?
prokurator żądał mniej więcej tyle, co w aferze dzisiaj do mnie to dotarło, że pani prokurator tu z lubelskiej prokuratury żądała dla mnie chyba tam 8 czy 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu tam na 2 czy 3 lata, już nie pamiętam. I dokładnie taką samą karę dostali ci z całej tej afery pedofilskiej, prostytucja i tak dalej, podkarpackiej. No to już jest, rozumiecie państwo, że to człowieka uczciwego wersuje, a dostałem ten wyrok za to, że nazwałem Dudę jełopem i zdrajcą, no co chyba nikt nie kwestionuje, przynajmniej z naszych widzów, że miałem
Ja
rację.
nazwałam Karola Nawrockiego skór.
Tak, no. I prawo Prawo broni tych nie? A nie uczciwych ludzi. I drugie, co mówiłem, to mówiłem przeciwko dogmatom Kościoła katolickiego i zostałem skazany za dudę, za obrazę uczuć religijnych. W zarzutach miałem też chęć wywołania wojny napastniczej z Koreą Północną, jeszcze tam jakoś nienawiści na tle religijnym, nie wiem, tam jakimś, za obrazę narodu polskiego, kiedy o charakterze Polaków dyskutowaliśmy z Polonią, to takie zarzuty, no to wiecie, to człowiek normalny się śmieje, ja dostałem wyrok za to. I w Polsce nie mogłem żadnej sprawiedliwości uzyskać, ani od Rzecznika Praw Obywatelskich Bodnara, ani od tam wolności słowa jakiś tam, czy wolności jest jakiś tam referat w rządzie, ani oczywiście od parlamentarzystów. Dopiero Stany Zjednoczone robią taki doroczny raport i dopiero administracja jeszcze poprzednia, którą ja krytykowałem, to ona się upomniała, że to jest przestępstwo sądowe zabierania wolności słowa i religii. Na drugim miejscu, jeśli chodzi o skandale w Unii Europejskiej, to ta sprawa została wymieniona. No i dzisiaj ona jest w Strasburgu, ale no to tam będzie czekać i czekać.
No, będzie się toczyć i toczyć, ale to jest trochę tak, jak pan tutaj opowiada, to mnie się nasuwa taka analogia do Pegasusa. Bo Pegasusa też wykryli Amerykanie i dali cynk pierwszy Amerykanie. A panie pastorze, myśli pan, że pan miał Pegasusa?
No tak, wydaje mi się, że powinienem mieć, biorąc pod uwagę zasięgi naszej telewizji i ostrość naszego przekazu w czasie tej ciemnej nocy katopisowskiej i ich możliwości, że oni prawdopodobnie kilka tysięcy ludzi objęli tymi podsłuchami. To spodziewam się, że miałem, ale tej pewności też nie mam. Ja mam pewien komfort, że nie mam nic do ukrycia.
No właśnie. No ale to jest też jeden z tych elementów rozliczeń, bo te listy Pegasusa powinny być dawno opublikowane, a nie są, a nie są. No dobrze, drodzy Państwo, ja mam tu jeszcze kilka tematów, ale nie będę przeciągać. Ja bardzo panu dziękuję za dzisiejsze spotkanie. To była naprawdę wielka przyjemność i mam nadzieję, że to nie był pierwszy, nie ostatni raz. Pierwszy był, ale nie ostatni.
Ja również dziękuję bardzo za zaproszenie. I tu już wspomniałem doktora Napierałę. On taki bardzo niedawno mądry apel powiedział, że kiedy mamy takie wielkie siły zła, czy siłę zła przeciwko sobie, a jesteśmy poszczególnie te nasze środowiska są dość jeszcze słabe, no to powinniśmy zawrzeć taki sojusz słabych. I cieszę się, dziękuję za zaproszenie. Też gościmy często u nas redaktora Wiejskiego. Także cieszę się, że
No,
taka
też.
struktura pozioma się tworzy w Polsce pomiędzy środowiskami
Oczywiście, oczywiście,
obywatelskimi.
że tak. Zresztą to właśnie doktor Napierała skontaktował mnie, no i również z panem, ale również z Kamilem Jastrzębskim, który też u nas bywa gościem moim głównie. I tak, musimy się trzymać, a na pewno nie zwalczać. Absolutnie. Bardzo panu dziękuję.
Ja również i pozdrawiam Państwa widzów.
Pozdrawiam. Pamiętajcie, drodzy Państwo, o subskrypcjach kanałów Janka Pińskiego, Kulisy Polityki. Pamiętajcie o subskrypcjach kanałów tutaj pastora Chojeckiego. Idź pod prąd, idź pod prąd. I wiecie, to jest mądre. To ja jeszcze jedną rzecz mu opowiem, bo przeczytałam sobie ten poradnik bezpieczeństwa. Czy pan, panie Pawle, dostał pan ten poradnik bezpieczeństwa z MSZ-u?
Jeszcze nie.
Nie? Aha, no to pewnie pan niebawem dostanie. I tam jest napisane coś takiego, że w razie jakiejś sytuacji takiej no, problematycznej, katastroficznej, idź z tłumem. I to jest największa głupota, jaką ja przeczytałam w ostatnim czasie. Bo jak się nawet ogląda najprostszy, głupi horror, to tam wygrywają ci, co idą pod prąd.
No tak. No przecież jak
No.
wszyscy uciekają w jednym kierunku, to zaraz będą zablokowane drogi, zablokowane mosty, przeprawy i tak dalej. Także
Punkt
trzeba
idealny
zawsze
do uderzenia.
szukać planu B.
Oczywiście, lepiej zostać czasem w mieszkaniu, niż uciekać ze wszystkimi, jak ja to mówię, baranami. No dobrze.
To się zgadzamy.
Bardzo, bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu. Aha, i pamiętajcie jeszcze o tym naszym artystycznym kanale. Tam też jest ostatnia piosenka Duch Zła. I to jest właśnie takie przeniesienie. Można to sobie odczytywać jako prywatnie, dom jako dom, ale naszym domem też jest Polska, więc Duch Zła. No. Dziękuję i do zobaczenia.
Dziękuję i pozdrawiam.